Bardzo gorąco ponownie witamy naszych słuchaczy i telewizorów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziwica. Witamy w studio naszego zacnego gościa, pan minister, obecnie też poseł Antoni Macierewicz. Witamy serdecznie, panie pośle.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maria.
Temat, dziedzictwo życia świętej pamięci premiera Jana Olszewskiego. Wydawać by się mogło, że tak jest, polityk wielki odszedł. Spełniony, tak można powiedzieć, w sensie takim ludzkim, jako człowiek, jako polityk, chociaż wiele mógłby zrobić w życiu politycznym, nie pozwolono mu, to też będziemy o tym mówić, ale może zacznę od takiego osobistego pytania. To był pana przyjaciel, współpracownik, przełożony nawet, ale jakby to określić, bo może brakuje słowa.
Znaczy, no rzeczywiście ta więź między nami
to jest przyjaciel.
Się ukształtowała bardzo silna, to jest prawda, my się znaliśmy blisko 50 lat, chyba 49 lat i współpracowaliśmy z sobą. Zaczęło się od, no tak jak to u Jana Olszewskiego, bronił nas wtedy, gdy starszoharcerska gromada Włóczęgów została zaatakowana przez Służbę Bezpieczeństwa i tak się zaczęła nasza znajomość. On jako prawnik nam doradzał, jak się wobec tych represji esbecji ratować. No ale później przyszła współpraca polityczna, a za tym przyszła także, zwłaszcza w ostatnich latach, bardzo silny związek emocjonalny, a przyjacielski. No, on się narodził niewątpliwie na bazie wspólnoty sposobu reagowania na rzeczywistość komunistyczną i postkomunistyczną. Także na wspólnotę myśli politycznej, w której się, tak powiem, bardzo, bardzo blisko zgadzaliśmy. Mieliśmy w zasadzie bardzo podobne poglądy polityczne, jeśli chodzi o strategię, jeśli chodzi o geopolitykę, jeśli chodzi o sprawy społeczno-gospodarcze. Także tutaj ta bliskość była niezwykle płodna i wskazywała ten sam kierunek działania.
Dużo mówiliśmy o tutaj świętej pamięci premierze Janu Olszewskim, ale może warto taką też panoramę jego życia przedstawić po to, żeby powiedzieć o tych ostatnich dniach, o tym ostatnim pożegnaniu, które było dla niektórych powinno być zawstydzającym momentem, to znaczy nieuchronowanie byłego premiera, polityka, człowieka. Ale zacznijmy, można powiedzieć, przedwojenny materiał, człowiek narodzony jeszcze w II Rzeczypospolitej. Ktoś powie, no miał 9 lat, jak wybuchła wojna, ale przecież dziecko też ma pamięć, mówimy tą emocjonalną pamięć, tą konkretną.
On bardzo dobrze pamiętał ten moment wrześniowy. To był dla niego wstrząs. Opisuje to we wspomnieniach jako moment, w którym się skończyło jego dzieciństwo.
Czyli jakby wszedł...
Także wszystko, tak bardzo te ostatnie lata
z dziecka przedwojenne... Stał się dorosłym człowiekiem.
Te ostatnie lata przedwojenne pamiętał bardzo, bardzo dokładnie do końca życia. Je przywoływał bardzo precyzyjnie. Podobnie zresztą jak cały swój życiorys, ale tamten okres szczególnie.
A coś o jego rodzinie, bo wiemy, że no, tacy ludzie nie rodzą się tak po prostu na kamieniu, tylko jest to wychowanie, korzenie, tradycja. Tradycja, zresztą ksiądz biskup Ekscelencja Pacyfik Dydycz no, w przepięknej homilii opisał ten klimat.
Bardzo dokładnie rodziny, ale przywoływał przeszłość rodziny Olszewskich i to zarówno od strony ojca, jak i od strony mamy. Od strony mamy to jest rodzina Okrzejów wraz ze Stefanem Okrzeją, który niewątpliwie stanowił bardzo istotny punkt odniesienia w myśleniu Jana Olszewskiego później o swojej osobie, chociaż gdy o tym wspominał, to mówił, że to jest tak wielki wzór, tak bohaterska postać, tak kryształowa i pełna poświęcenia i determinacji, że on nie śmiałby nigdy się do niego, do Stefana Okrzei porównywać. Za to związany był z bratem dużo młodszym Stefana Okrzei, który był marynarzem i z którym on już bezpośrednio się znał, no bo
ale ze Stefanem Stefanie powiedzmy, bo
mniej.
Jedna słuchaczka kiedyś zaczęła nawet jakąś piosenkę śpiewać w nocy, i że taki był bohaterski, że męczony. I
no to jak, był jak bojowiec, tak, to był bojowiec Polskiej Partii Socjalistycznej Nurtu Niepodległościowego, który został rzeczywiście przez sąd carski skazany na śmierć, zamęczony za przygotowywanie, zamachu, no zamachu na przedstawicieli władzy okupacyjnej, władzy rozbiorowej.
Gdzieś blisko Józefa Piłsudskiego. Władzy.
Tak, no organizacja bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej to była formacja tworzona przez Piłsudskiego jako orężne narzędzie mającego wybuchnąć powstania antycarskiego, antyrosyjskiego w 1905 roku. I Okrzeja stał się patronem, pierwszym bojowcem, jeżeli tak można powiedzieć, Partii Socjalistycznej. Tutaj te elementy ideologiczne odgrywały dla Olszewskiego mniejsze znaczenie, ale ważne, kluczowe było to, że była to formacja, która walczyła zbrojnie o niepodległość. To było dla niego wyznacznikiem podziału politycznego. Myślę, że w ogóle w tamtym czasie, zarówno w XIX, jak i na początku XX wieku, dla Polaków ważniejszy był podział na tych, którzy akceptowali sytuację rozbiorową, akceptowali to, że polskiego państwa niepodległego nie będzie, i tych, którzy różnymi drogami, ale zmierzali do odzyskania państwa niepodległego polskiego. I dla Olszewskiego ten podział do końca życia pozostał najważniejszy. Rozumiał różne uwarunkowania ideowe, ale z nich wszystkich wybierał tych, dla których niepodległość jest najważniejsza. I tak samo było w jego pamięci historycznej o Stefanie Okrzei i o bojowcach Piłsudskiego.
Czyli wiedział, skąd jego ród.
Wiedział, ale jego ród był bardzo interesujący, bardzo ciekawy, bo chociaż geneza to było środowisko szlacheckie, to już od trzech pokoleń ojca, dziadka i pradziadka to byli ludzie związani z kolejnictwem, to byli kolejarze. A to była elita ówczesnych środowisk pracowniczych o niesłychanie silnym poczuciu obowiązku, sumienności.
Wojsko, no, policja i kolej.
I na najwyższym poziomie takiego wyrobienia patriotycznego. Na najwyższym poziomie wyrobienia patriotycznego. Zresztą, jeżeli już mówimy o Okrzei, to takim bardzo ważną powieścią była powieść w okresie II Rzeczpospolitej, Dzieje jednego pocisku. I to była książka, którą Olszewski czytał i która była mu czytana do końca jego życia.
Czyli czyta ją kilkanaście.
Tak.
Bodajże razy. Czyli mamy, panie ministrze, tak, nie da się tak dokładnie mieć po miesiącu, oczywiście, bo byśmy mogli tydzień tu rozmawiać. Ale mamy II wojnę światową. Młody człowiek nie ucieka gdzieś do rodziny, zostaje w Warszawie, prawda?
Tak, mieszka na Brudnie, ponieważ oni mieszkali na Brudnie, czyli na praskiej części Warszawy, i tam też zostaje zaprzysiężony jako młody chłopak w Szarych Szeregach, czyli w tej części harcerstwa polskiego, które związane z Armią Krajową pełniło funkcje usługowe także w czasie powstania, także w pierwszych dniach powstania na Pradze, usługowe wobec oddziałów zbrojnych Armii Krajowej. Olszewski brał udział jako łącznik w pierwszych dwóch dniach, bo później, jak wiadomo, ze względu na niemożność dłuższej walki na Pradze, zostały oddziały rozwiązane. On brał udział w tym pierwszym okresie i to pozostało jako bardzo ważny punkt odniesienia dla niego na całe życie już. Także moment złożenia przysięgi, wspominał o tym zresztą wielokrotnie, nie tylko we wspomnieniach, ale także w wystąpieniach publicznych, służbę Bogu i Ojczyźnie, przysięgę harcerską, będę służył Bogu i Ojczyźnie. Wspominał to jako swoje zobowiązanie, które go kształtowało przez całe życie.
Pseudonim Orlik, tak?
To się pseudonim zgadza. Orlik.
Panie ministrze, i potem mamy co? No, tak szybko, trudno, ale wojna się kończy.
Wojna się kończy, przychodzą Sowieci, i to jest dla niego olbrzymi wstrząs. Ale przedtem jeszcze, zanim wojna się skończyła, Olszewski obserwuje życie Warszawy, obserwuję życie okupacyjnej Warszawy, ale także znajomych, którzy mieszkali na Brudnie, a zostali przesiedleni do getta ludzi pochodzenia żydowskiego, Żydów, którzy przyjeżdżają do nich na Brudno od czasu do czasu, rozmawiają, porównują sytuację w getto i sytuację w okupowanej reszcie pozostałej części Warszawy. I czasami te refleksje są szokujące zupełnie, dlatego że Warszawa poza gettem jest Warszawą, jest miejscem niesłychanie niebezpiecznym. Jest miejscem, w którym są rozstrzeliwania na ulicach, jest miejscem, w którym są łapanki, jest miejscem, w którym wsiadając do tramwaju nie wiadomo, czy się dojedzie do miejsca, gdzie się chce dojechać, czy też w międzyczasie trzeba będzie uciekać przed łapanką. To wszystko jest często szokujące dla pozostałej części ludności, która mówi, ale u nas jest samorząd, ale my u nas Niemców nie widać. My mamy własną policję, a my tego przynajmniej w pierwszych latach, zanim zacisnęła się ta stalowa, zbrodnicza niemiecka pięść, która doprowadziła do ludobójstwa. Pierwszy okres porównania życia w Warszawie i w getcie warszawskim wypada zupełnie inaczej, niż byśmy sobie wyobrażali.
No ale teraz ostatnie wypadki...
Olszewski to wspomina bardzo
i ostatnie
dokładnie.
Wypadki mówią nam, że musimy o tym bardzo mocno mówić, że bo fatalne jakieś rozmycie faktów. Wygląda na to, że myśmy, to po prostu się w głowie nie mieści. Wracam do historii tutaj z premierem Netanyahu, że myśmy z Niemcami razem biednych Żydów uciskali, zabijali.
Nie, no to dobrze zostało sformułowane przez pana premiera Morawieckiego. To są teksty rasistowskie po prostu. Tutaj na tym w ogóle nie ma co dyskutować, nie ma co rozmawiać. Mamy do czynienia z takim atakiem na polskość, Polskę, nasz naród, naszą godność i naszą historię, nasz dorobek narodowy, że to nie jest do dyskusji. To są konieczne kroki dyplomatyczne i je podjęto i skutecznie i zresztą one wywołały falę pełnej solidarności na całym świecie, także środowisk żydowskich, Kongres Światowy Żydów, Kongres Amerykański Żydów, prawda, środowiska żydowskie w Polsce i tak dalej, no bo prawda jest zupełnie oczywista, rozgrywka, jaką prowadzą między sobą politycy izraelscy i być może że jeszcze, nie wiem, Rosjanie, którzy chcą tutaj doprowadzić do jakiegoś konfliktu między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Ta rozgrywka jest haniebna. Jest po prostu haniebna.
Panie ministrze, ale wracając do wielkiego życiorysu Jana Olszewskiego. Czyli tak, Niemcy pokonane, hitlerowskie i tak dalej, ale przychodzą Sowieci.
Przychodzą Sowieci i okupacja sowiecka jest przez Olszewskiego postrzegana jako nie mniej straszliwa jak okupacja hitlerowska. Zwłaszcza ze względu na stopień penetracji społeczeństwa polskiego przez komunistyczne służby specjalne, przez SMIERZ i NKWD.
Nie mylmy tu PPS, bo niektórzy mają taki skrót PPS, czyli socjalizm, a więc Rosja komunistyczna, no to są...
No, bardzo ciężko się pracuje, próbując nurt niepodległościowy PPS-u utożsamić oczywiście z komunizmem. To oczywiście nie miało nic wspólnego. Zresztą w tym okresie, zaraz powojennym, Olszewski wiąże się bezpośrednio z PSL-em mikołajczykowskim. Bierze udział w walce o wolne wybory, które zostały
sfałszowane,
ale były przyrzeczone i miały być przeprowadzone pod, tak powiem, przy wsparciu mocarstw zachodnich. Z tego wsparcia niestety nic nie zostało, tak jak i z tych wolnych wyborów nic nie zostało, ale był to okres półrocza, może roku, wielkich nadziei. Dla Jana Olszewskiego to był nieprawdopodobny, wręcz, tak powiem, zawrót głowy wielkiej nadziei. Oddychało się, jak mówi, wolnością. Mieliśmy nadzieję, że Polska powróci na swoje miejsce. Niestety po sfałszowanym referendum, po sfałszowanych wyborach został z tego tylko terror. Tylko takie wyniszczenie, zeszmacenie olbrzymiej części ludzi, którzy się podporządkowali terrorowi rosyjskiemu, dlatego, bo nie było nawet takiego stopnia zaufania, jakie pozwalała łączyć konspiracja akowska i w ogóle konspiracja antyniemiecka wobec Niemców, bo tutaj wszystko było spętrowane. W czasie okupacji różne służby rosyjskie i organizacje współpracujące z Rosjanami zebrały tyle materiału, że ludzie byli wobec penetracji, wobec KGB, wobec SMERSZ-u po prostu bezradni.
Dalej idąc, jest jakaś przerwa?
No i jest okres właśnie stalinizmu.
Czy jeszcze pytanie?
Okres stalinizmu, studiów, w których udaje mu się, i to jest rzecz niezwykła, bo tak rzeczywiście było, nie wstąpić do ZMP, nie wstąpić do Związku Młodzieży Polskiej, chyba tak to się nazywało, a skończyć mimo to studia. W dużym stopniu dzięki wsparciu nielicznych, ale takich ludzi, którzy przetrwali ze środowisk profesorsko-inteligenckich, które pamiętały, że tak powiem, i solidaryzowały się z tymi ludźmi, którzy ten nurt niepodległościowy w sobie przechowywali i też starali się gromadzić. Tutaj oczywiście profesorstwo osowscy odgrywali we wspomnieniach Jana Olszewskiego, są przywoływani bardzo często, ale także inne nazwiska uczciwych profesorów, którzy się nie dali zeszmacić i którzy jeszcze przechowywali tę odrobinę polskości w sobie.
Kończy studia i zostaje? Bo...
Kończy studia i zostaje wysłany, bo wtedy był przydział pracy po studiach, wysłany do Ministerstwa Sprawiedliwości, do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości i poprzez z tej perspektywy obserwuje ostatnie lata komunizmu stalinowskiego, który w Polsce trwał dłużej, co warto pamiętać, niż w wielu innych krajach. I później zostaje wprowadzony w krąg ludzi, których, tak powiem, Gomułka poszukuje w środowiskach pozakomunistycznych. Jest taka anegdota, w której Gomułka miał powiedzieć do jego znajomego, no szkoda, że ludzie tak uczciwi jak Olszewski są przeciwko nam. A że my mamy po swojej stronie ludzi, no
szóstów,
tak, a ludzie uczciwi, tacy jak właśnie Olszewski, są przeciwko nam. Olszewski przez pewien czas miał duże nadzieje związane z Gomułką. Przede wszystkim było to związane z jego wystąpieniem w latach 40., chyba w 48 roku, na którymś ze zjazdów komunistycznych, w których Gomułka potępił stanowisko KPP, antyniepodległościowe stanowisko Komunistycznej Partii Polskiej, mówiąc, że taka tradycja nie może być w Polsce kontynuowana. I na Olszewskim zrobiło to olbrzymie wrażenie, że znalazł się wśród tych, tak powiem, oligarchów partyjnych, komunistycznych, ludzi, którzy przecież przyszli z armią sowiecką, którzy dzięki temu objęli władzę, ale znalazł się człowiek, który rozumiał, że jest droga podległości i jest droga, która gdzieś tam jednak uwzględnia pryncypia polskiej niepodległości. Z tym łączył pewną nadzieję, która się skończyła w 1957 roku, gdy tenże sam Gomułka wysłał ZOMO, tworzącą się dopiero formację ZOMOWską, przeciwko studentom demonstrującym w obronie po prostu. Od tego momentu już, jak mówi, było jasne, że rzeczywistość PRL-owska na długo zostanie pod butem komunistycznym. I tak jak w wrzesień zakończył, jak mówi, jego młodość, tak 57 rok zakończył jego dzieciństwo, tak 57 rok, jak mówi, zakończył jego młodość. Zrozumiał, że już przez długi czas trzeba będzie pracować, żeby w ogóle była szansa, odbudować szansę na niepodległość.
A czy to jest prawda, że pojawił się jakiś profesor, czy przyjaciel, prawnik, który mu poradził, żeby jakoś się wycofał, żeby się na razie nie objawiał, tak coś mi się przez pamięć przesuwa, że po prostu, bo i tak nie warto, bo on dopiero był bardzo stał się aktywnym obrońcą w 64 roku, tak się mówi, opozycjonistów, prawda? Do tego czasu?
Nie, nie, dużo wcześniej. Na pewno już w 62 roku był obrońcą. On w ogóle wybrał tę drogę, bo mógł być dziennikarzem. Mało osób wie, że studiował też przez pewien czas historię jako drugi fakultet. Zresztą był wybitnym znawcą historii Polski. Jedną z osób, która naprawdę szczegółowo znała wszystkie detale z naszej historii.
Ale jak to wtedy wyglądało? Że był opozycjonista, powiedzmy, aresztowany, oskarżony i on mówi, ja będę pana bronił. Ja chcę pana bronić. Czy ktoś go do tego... No nie było losowań przecież na pewno.
Nie było. Tak. Nie było losowań. On, jak mówię, wybrał tę drogę obrony ludzi, najpierw poprzez procesy rehabilitacyjne. Po 1956 roku rozpoczęły się procesy rehabilitacyjne tych Polaków, którzy zostali zamordowani przez aparat sowiecki, a zresztą z jakimiś absurdalnymi zarzutami, najczęściej o współpracę z Niemcami, no jakieś mające być hańbiące zarzuty im przedstawiano i rozpoczęły się procesy rehabilitacyjne. W tych procesach rehabilitacyjnych występował Jan Olszewski i w ten sposób stał się znany wśród szerszego grona środowisk politycznych, zwłaszcza akowskich, ale jego, tak powiem, znajomość, jego postawy, jego pozycji, jego poglądu na temat polskiej niepodległości, walki Armii Krajowej o niepodległość, przede wszystkim związana była z jego publicystyką właśnie w Po Prostu. Przede wszystkim chodziło o artykuł naprzeciw ludziom Armii Krajowej. To był artykuł, który otwierał, tak powiem, zamkniętą zupełnie w okresie komunistycznym pamięć o Armii Krajowej. Pamiętajmy, ten plakat AK zapruty każdej reakcji. Tak przedstawiano polskich niepodległościowców do roku 56. To był obraz, którego nie wolno się było, że tak powiem, odróżnić. Otóż publicystyka Jana Olszewskiego, no i jego gremium przyjaciół Po Prostu publikujących, tę drogę zupełnie zmieniła, otworzyła, przywróciła właściwe miejsce Armii Krajowej w historii Polski, a później grono jego przyjaciół wraz z nim obrońców Władysław Siła-Nowicki, Lis Nowicki i inni, Siła. Andrzej Grabiński.
Siła-Nowicki też był.
Siła-Nowicki, ja mówię Władysław Siła-Nowicki, przepraszam, wymieniłem.
Lis.
Ale i Lis.
Lis też. Tak. Panie ministrze, i tutaj mam taką pewną mgłę, przepraszam za takie słowo, bo wiele takich jest tutaj takich niedomówień, złośliwych przytyków. Pan to jako historyk i przyjaciel wie. Temat Klub Krzywego Koła, Loża Kopernik. Wiem, że sam pan premier powiedział, że to była forma pewnego, jakby powiedzieć, wejścia z taką ścisłą tajemnicę.
Raczej pewnego kamuflażu.
Kamuflażu, tak.
Raczej pewnego kamuflażu. Olszewski uważał, że można użyć tego narzędzia w latach 60., wtedy, kiedy wszystkie inne formy rzeczywistego działania politycznego zostały zamknięte, kiedy po październiku ten okres pewnego liberalizmu został zupełnie zlikwidowany, że można użyć tego narzędzia, żeby ukryć działania konspiracyjne pod formą wolnomularstwa. No, rzecz, którą miał świadomość, że jest dyskusyjna, że jest wątpliwa. Zresztą dlatego też w latach 80. z tą formacją zupełnie zerwał, wtedy, kiedy uznał, że ona została w pełni spenetrowana przez służbę bezpieczeństwa, ale uważał przez pewien czas, że to jest, że to może być skuteczne.
I ku obronie, bo haczyk jest taki, że to bracia z loży nie mówią za życia o tym, kto jest w tej loży. Dopiero po śmierci jest informacja. Tu żadnej informacji nie mamy po śmierci pana premiera. Mało tego, bo taka jest zasada. Za życia milczenie, prawda? Jeżeli ten człowiek... Ale to już omijamy. Czyli przechodzimy... To teraz też taki punkt zapalny, trochę powiem, KOR. Panie ministrze, bo wiem, że pan był też związany z tym KOR-em, ale tym takim
Znaczy, ja nie byłem związany z KOR-em, proszę ojca, to jest jedyna kwestia, w której ja stanowczo protestuję. Ja KOR zakładałem. Tak. Ja nie byłem z nim związany, tylko go zakładałem. To jest taka różnica.
Tylko, że był ten KOR taki naprawdę, który bronił robotników.
I podobnie jak, tak powiem jasno, stałem sprawę, że nie byłem współzałożycielem KOR-u, tylko jego założycielem wraz z moimi przyjaciółmi, kolegami z pierwszej
Warszawy. Jest takie zdjęcie dla mnie, które pan pamięta, w pokoju tam niektórzy leżą, siedzą. Ryszard Bugaj, Adam Michnik, pan z brodą.
Nie, Bugaja tam chyba nie było. Bo
ale w każdym razie był Adam Michnik, kilkanaście takich twarzy.
No, ale Adam Michnik dotarł do KOR-u po roku, także to...
A to było takie spotkanie po prostu studenckie, nie?
O najtrudniejszym roku, więc to teraz różni ludzie sobie różne rzeczy przypisują, a media, że tak powiem, stwarzają zamieszanie.
Więcej było w Związku Legionistów, prawda?
No piąta brygada. Więc tutaj też jest masa ludzi z piątej brygady.
Ale powiedzmy KOR, a pan minister Olszewski.
Więc jeżeli chodzi o pana premiera Olszewskiego, to odegrał olbrzymią rolę w założeniu, utworzeniu struktury jeszcze wówczas konspiracyjnej, której celem było zorganizowanie akcji pomocy dla robotników, ich rodzin po procesach ursuskich i radomskich. I rzeczywiście część tej rozmowy, pierwszy plan, pierwsza koncepcja została przeze mnie przedstawiona na spotkaniu w domu Jana Olszewskiego na ulicy dzisiaj Jana Pawła, ówcześnie ona się nazywała niestety Marchlewskiego, tam państwo olszewscy mieszkali i tam zaraz po procesie 17 lipca po południu poszliśmy i dyskutowaliśmy, jak tę strukturę stworzyć w tym sensie, ale także w takim sensie, że nie tylko jako obrońca, ale jako człowiek o olbrzymiej wiedzy politycznej, olbrzymiej znajomości spraw politycznych, także geopolitycznych, przez cały czas nam, czyli środowisku harcerskiemu, niepodległościowemu, doradzał i pomagał omijać, że tak powiem, różnorodne niebezpieczeństwa, pułapki, tak żeby forsować podstawowe elementy programu niepodległościowego, a nie dać się użyć, zminimalizować możliwość dania się użyć przez środowiska postkomunistyczne, czy też wręcz przez środowiska ówcześnie rządzące. Taki przykład, jeśli można, podam, bo on jest charakterystyczny, gdy w lipcu 1977 roku zostaliśmy wypuszczeni z więzienia. Wtedy komuniści zaproponowali poprzez jednego z znajomych pana profesora Lipińskiego zawarcie pewnego rodzaju porozumienia i nasi koledzy ze środowisk lewicowych, postkomunistycznych, Adam Michnik, Jacek Kuryń, byli gotowi zaakceptować to porozumienie, to Jan Olszewski nam i słusznie, to nie mieliśmy w tej sprawie z Piotrem Naimskim i innymi kolegami wątpliwości.
Nie bierzcie udziału w tym pakcie.
Tak, nie bierzcie udziału w takim układzie, nie bierzcie udziału w tym pakcie i udało się wtedy jeszcze rzeczywiście to odrzucić. Podobnie jak
uratował waszą reputację.
Znaczy, to nawet nie chodzi o problem reputacji, chodzi raczej o to, że można było doprowadzić, mogło się tak stać, że te początkujące dopiero niezależne instytucje społeczne zostałyby po prostu skompromitowane i wprowadzone, tak jak w okresie października, w obręb aparatu komunistycznego. I tutaj nie jest problem naszej osobistej reputacji, ile w ogóle odradzania się niezależnego społeczeństwa polskiego i odbudowy państwa polskiego.
Niech nam pan premier wybaczy, że tak w życiorysie wielkim tak troszeczkę skaczemy po tych kamieniach milowych.
Nie, to jest naturalne.
Naturalne. Mamy teraz tak, solidarność rodząca się. Okazuje się, że struktury tego związku tworzył pan mecenas Jan Olszewski.
To prawda, ale jeszcze przed tym chciałbym zwrócić uwagę na inny element, który jest mało znany, a który w moim życiorysie, ale myślę, że i Jana Olszewskiego, i w historii Polski odegrał pewną rolę. Nie przesadzam, ale pewną rolę odegrał. Mianowicie w roku 1979 z inicjatywy Jana Olszewskiego i Piotra Naimskiego napisaliśmy wspólnie list podpisany przez Jana Olszewskiego, przez Piotra i przeze mnie do pana prezydenta Cartera, w którym zarysowywaliśmy właśnie tę formułę i koncepcję sojuszu środkowoeuropejskiego przy współpracy ze Stanami Zjednoczonymi jako perspektywę rzeczywistego zablokowania imperializmu rosyjskiego w Europie. Nie sądzę, żeby on odegrał jakąś szczególną rolę w polityce Stanów Zjednoczonych, ale w formowaniu się myśli politycznej i geopolitycznej środowisk niepodległościowych w Polsce z pewnością tak. Tutaj olbrzymią rolę odegrało Polskie Porozumienie Niepodległościowe, organizacja założona przez Jana Olszewskiego jeszcze przed Komitetem Obrony Robotników, ściśle tajna, konspiracyjna, która publikowała mniej więcej z taką częstotliwością co miesiąc, co dwa miesiące takie eseje polityczne na temat istotnych problemów, czy to ideowych, czy to stricte gospodarczych. Tutaj Stefan Kurowski odgrywał olbrzymią rolę.
Ekonomista
czy sławny. Jeden z najwybitniejszych, jeżeli w ogóle nie najwybitniejszy polski ekonomista, zupełnie niestety dziś zapomniany, człowiek genialny, jeżeli chodzi o analizę sytuacji gospodarczej. Człowiek, który przewidział, kiedy dojdzie do kryzysu gospodarczego gospodarki komunistycznej. Nie miał co do tego wątpliwości. Lata 70. były dla niego tą granicą. Zdążył jeszcze nawet nie tylko wspominać, nie tylko być doradcą rządu Jana Olszewskiego i być w tym sensie współautorem tego sukcesu gospodarczego, ale także zdążył niestety przyglądać się z galerii sejmowej nocnej zmianie. Jest takie zdjęcie, jak właśnie Stefan Kurowski niczym Stańczyk z takim, no, z taką twarzą i przerażoną, i zasępioną patrzy na to, co się dzieje na dole sejmowej sceny. Otóż Jan Olszewski kieruje Polskim Porozumieniem Niepodległościowym, a równocześnie jest duszą tych adwokatów, którzy bronią w procesach politycznych i wspiera naszą działalność w KOR-ze, profilując ją w kierunku niepodległościowym i broniąc przed naciskiem środowisk postkomunistycznych. To jest naprawdę dla nas, był to olbrzymie, wielkie wsparcie. Zresztą on starał się brać udział we wszystkich aktywnościach, gdzie tylko była drobina, tak powiem, takiej postawy niepodległościowej, czy to komitety chłopskie, czy to komitety robotnicze, wszędzie tam.
Praca u podstaw, róbcie, czyńcie, działajcie.
Starał się. I tego przykładem
ta kula ruszy, prawda?
To, o czym ojciec wspomniał, czyli po pierwsze napisanie statutu Wolnych Związków Zawodowych, późniejszej Solidarności, jeszcze wtedy, kiedy trwał strajk w Stoczni Gdańskiej. To w jego mieszkaniu przygotowywany był ten statut. Miałem zaszczyt tam także w tym jakiś tam brać udział, no ale oczywiście przede wszystkim jego rola tutaj była najistotniejsza i wreszcie decydujące znaczenie miał jego udział w zjeździe komitetów Wolnych Związków Zawodowych 17 września w Gdańsku, gdzie dyskutowano, jaka będzie przyszłość ruchu związkowego. Jak wiadomo, komuniści chcieli ograniczyć związki zawodowe do Związków Zawodowych Wybrzeża, bądź podzielić je terytorialnie czy branżowo, tak żeby tej siły nie było. Otóż to Olszewski, tak powiem, zdecydował, jego przemówienie rozstrzygnęło o tym, że powstał jeden związek zawodowy.
Całą Polskę.
Solidarność na całą Polskę, łączący różne branże. To niebywała, że tak powiem, fenomen w ruchu związkowym, który podkreślał ten narodowo-społeczny, czy niepodległościowo-społeczny charakter ruchu Solidarności.
A był czas, że widzieliśmy tylko jednego pana, którego nieśli na plecach robotnicy i tam. Gdybym był urodzony 15 lat później, to bym zadał takie banalne pytanie. No dobrze, panie ministrze, a to dlaczego pan Olszewski, tworzący tutaj struktury Związku Zawodowego Solidarność, potem tak był potraktowany przez Lecha Wałęsę? Bo był potraktowany jako prezydenta, a nawet w dzień pogrzebu. Ale tak, nie chciałbym przeskakiwać tych dat, bo ważny jest ten moment, kiedy przejął po prostu władzę nad państwem jako premier, prawda?
To prawda, z tym, że tych podejść do premierostwa były co najmniej dwa. Najpierw zaraz po wygranych wyborach prezydenckich przez pana Lecha Wałęsę, to właśnie Janowi Olszewskiemu zaproponowano premierostwo, ale warunkiem było to, że wicepremierem będzie pan Balcerowicz z całym swoim planem, no, którego kształt dzisiaj już znamy. Wtedy trzeba było przenikliwości Jana Olszewskiego, żeby wiedzieć, co się kryje za tymi ładnymi sformułowaniami.
Taki moment, kiedy Jan Olszewski po raz pierwszy rozczarował się Lechem Wałęsą. Powiedział, nie, z tym panem nie... W tym,
znaczy, ja bym powiedział tak. Olszewski miał taką cechę, że starał się w każdym dopatrywać się... Nie był nigdy naiwny, żeby było jasność. Nie był naiwny. Często go się teraz kreuje jako takiego łagodnego człowieka, który był tak naiwny, zbyt łagodny na te brutalne czasy polityczne. Olszewski był bardzo twardy.
Sam
prezydent
Wałęsa wspominał, tak mówił, że ciągle zaspany, ciągle spóźniony. On pojechał do Moskwy, nic nie zrobił. Dopiero ja napisałem list.
Olszewski nigdy nie pojechał do Moskwy. To tutaj Wałęsa wymyślił coś, co, że tak powiem,
tak miało... Spadło, że
być może, ale to na pewno nie było zgodne z prawdą.
A to może odwrotnie.
Tym momentem niewątpliwie przełomowym była sprawa podpisania, chęci podpisania, dążenia do podpisania przez prezydenta Lecha Wałęsę porozumienia z Rosją, które przekształcało bazy wojskowe rosyjskie w spółki gospodarcze, które w istocie oddzielałyby Polskę od Zachodu takim pasem ciągnącym się od Świnoujścia aż po Legnicę, prawda? A nawet bardziej na południe. Więc tutaj Olszewski absolutnie miał pełną jasność, że nie może na to pozwolić. Ale ten problem był dużo wcześniejszy. Pan Lech Wałęsa nie chciał Olszewskiego jako premiera, tylko widział pod naporem, zwłaszcza porozumienia Centrum, które tutaj odgrywało niesłychanie aktywną rolę w forsowaniu premierostwa pana Jana Olszewskiego. Było jego wsparciem bardzo silnym. Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, w którym ja byłem wiceprezesem też, ale niewątpliwie pierwszorzędną rolę odgrywało tutaj porozumienie Centrum i Lech Wałęsa, zgadzając się, ustępując, równocześnie jasno mówił, że zrobi wszystko i mówił to otwarcie, żeby Olszewski nie został premierem. Jego kandydatem był pan Bronisław Geremek. No ale pan Bronisław Geremek nie miał żadnej szansy na uzyskanie akceptacji Sejmu pochodzącego z wolnych wyborów.
Przeliczmy głosy. To było bardzo niesamowite. Na tej chwili nocna zmiana, jak po prostu wystraszony Waldemar Pawlak. Tutaj zebrane to towarzystwo, które teraz... No ten film w ogóle zrobił niesamowite wrażenie, ale też dużo dobra zrobił, bo pokazał...
To prawda, to jest chyba najwybitniejszy film, reportaż polityczny, tak, jaki w ogóle powstał.
Mało tego, to wszystko było na zamówienie, bo to prezydent Wałęsa filmował to przecież.
Tak, ale gdybyśmy, proszę ojca, sięgali do tych momentów takich przełomowych w relacjach z Wałęsą, czy w ogóle z tym nurtem okrągłostołowym, to jest w ogóle samo posiedzenie Okrągłego Stołu. Ja tutaj przywiozłem z sobą, żeby pokazać Państwu...
Żółte papiery.
No to są, tak, to są faksy, skany druków wiadomości dnia wydawanych przez środowisko Głos i wywiadu z Olszewskim w miesięczniku Głos. Jedno z 87 roku, drugie z 89 roku. 87 rok to jest moment, kiedy się formuje koncepcja Okrągłego Stołu już w takim kształcie organizacyjnym. Powstaje Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie i tam na posiedzeniu inicjującym właśnie Jan Olszewski wygłasza przemówienie: Panie Lechu, historia na pana poczeka. I przestrzega Lecha Wałęsę i ich wszystkich, tych ludzi tam zgromadzonych, żeby się tak bardzo nie spieszyli, żeby dawać władzom, że tak powiem, aprobatę, żeby zgadzać się na układ z władzą, dlatego, bo mówi, zaczyna się trzęsienie ziemi. Cały układ komunistyczny od Oceanu Spokojnego aż po Łabę trzęsie się, przygotowują się wielkie zmiany. W związku z tym tylko ludzie, którzy naprawdę nie znają się na polityce, chcą wybiegać naprzód i dawać, tak powiem, taki certyfikat dobrego imienia Kiszczakowi i Jaruzelskiemu w sytuacji, w której być może za chwileczkę będziemy mieli większe możliwości działania. Ty, Lechu Wałęsie, masz aprobatę środowisk pracowniczych w Polsce. Masz największą siłę, mówi Olszewski, jaka w ogóle poza Kościołem katolickim w Polsce istnieje. Więc nie marnuj tego olbrzymiego kapitału, jaki posiadasz, dając drugiej stronie możliwość, że tak powiem, wybielenia się za zbrodnie, jakie w przeszłości dokonała. Przestrzega Wałęsę przed ludźmi, którzy go pchają do porozumienia z komunistami i przed marnotrawieniem tego kapitału. I drugi materiał to jest wywiad z Janem Olszewskim, który zatytułowany został przeze mnie Autokratyzm realny już po umowach Okrągłego Stołu, w którym on ocenia umowy Okrągłego Stołu i mówi, że to jest system, który przekazał pełnię władzy Jaruzelskiemu, który sprawił, że zbrodnie komunistyczne, w tym morderstwa na księżach, które towarzyszyły rozmowom Okrągłego Stołu, bo to było najbardziej wstrząsające. Równolegle z umowami Okrągłego Stołu, z obradami Okrągłego Stołu zamordowano księdza Niedzielaka, księdza Suchowolca, księdza Zycha. Trzech wybitnych kapłanów, którzy stanowili no, elitę taką środowisk niepodległościowych obok wielu innych księży oczywiście.
Ksiądz Popiełuszko, ale obrona.
Ksiądz Popiełuszko, prawda, występował Jan Olszewski jako przedstawiciel rodziny w tym procesie. Ale tutaj, że nie wolno, że to, co się stało, to jest legalizacja tego, że nowy system powstaje za cenę tej krwi, ale i za cenę tego, że tej krwi się nigdy nie rozliczy. Za cenę ukrycia zbrodni komunistycznych. I to w związku z tym nie daje żadnej perspektywy na rzeczywistą zmianę w Polsce. Ja w tym udziału brać nie będę, mówi Jan Olszewski.
Mam takie pytanie, jeżeli pan może odpowiedzieć. Kiedy pan minister no, tą listę opracował, prawda, sławną, którą potem pan poseł Świtoń, tak? Przeczytał. Czy powiedział, że na tej liście...
Świtoń wymienił nazwisko Lecha Wałęsy ale jako osoby, która na tej liście jest.
Z panem premierem, to pan musiał mówić, panie premierze, panie Janie, znalazłem, mam takie nazwiska. To jest porażające, co robimy? I premier mówi, co? Zostawiamy?
Nie. Jeżeli chodzi akurat o tę kwestię, to ona miała dwa etapy. Pierwszy etap polega na tym, że gdy ja się dowiedziałem o tej sprawie, no oczywiście powiedziałem panu premierowi, to jest jasne. I gdy pan minister Naimski przyniósł mi te materiały, bo minister Naimski był wtedy szefem Urzędu Ochrony Państwa i tam one zostały zdeponowane przez pana Milczanowskiego, ale także drugie tyle i nawet ważniejsze dokumenty zostały znalezione przez zespół kierowany przez Piotra Wojciechowskiego, Wydział Studiów, który został przeze mnie powołany po to, żeby właśnie w archiwach bezpieki znaleźć te informacje, które dotyczą ludzi z rządzących. Tak, ludzi rządzących. Chodziło o posłów, chodziło o urzędników, chodziło o aparat władzy. Na ile oni są uzależnieni i na ile to uzależnienie blokuje ich możliwości działania. W ramach tej pracy zostały zebrane też materiały dotyczące Lecha Wałęsy. Ja o tym oczywiście powiedziałem Janowi Olszewskiemu. Równocześnie otrzymaliśmy skąd wywiadu informację, że Rosjanie posiadają te materiały. Ta notatka też mi została przekazana i wtedy Jan Olszewski powiedział, no to musisz iść do prezydenta i ostrzec prezydenta, że gdy on chce negocjować z Rosjanami, to Rosjanie przygotowują i mają w ręku materiał, którym mogą go po prostu zablokować, którym mogą go po prostu szantażować. Ja tak zrobiłem, no ale niestety pan Lech Wałęsa nie chciał tego zrozumieć i myślał, że chcemy z nim targować.
Nie wierzy, że on tam jest.
Nie, myślę, że nie. To sądzę, że wierzył, tylko sądził, że my chcemy go szantażować, że my się chcemy z nim targować. Nie rozumiał, że po prostu chodzi o polską rację stanu, że człowiek, który jest pod takim naciskiem, jeżeli tego problemu nie rozwiąże, to nie może negocjować z Rosjanami, dlatego, bo Rosjanie mogą go w każdym momencie odpowiednio
przycisnąć. To była mądrość pana premiera, bo ja tak, niektórzy mówili, komentując tak na żywo, pamiętam, że czemu premier nie wyszedł Olszewski, otworzył tą kopertę i zaczął czytać. Panowie...
Jan Olszewski po prostu miał olbrzymie wyczucie polskiej racji stanu i rozumiał, że tak powiem, tak długo jak długo można, trzeba próbować wydobywać z ludzi też to, co jest w nich, to, co jest w nich najlepsze. I wtedy ja rozpoczęły się też rozmowy między mną i panem Lechem Wałęsą, było ich chyba z 4 czy 5 takich spotkań.
Jedna nagrana jest to gdzieś tak przed pokojem.
No ale to już jest później, tak. To jest później, ale jeszcze przed okresem lustracji, decyzji o lustracji, w których no, prosiłem pana prezydenta, żeby znaleźć jakąś formułę rozwiązania tego problemu, żeby pan prezydent może się w jakiś sposób powiedział społeczeństwu, przyznał, że my jesteśmy gotowi oczywiście stanąć przy nim, ale musi to uzależnienie z siebie po prostu zrzucić.
Jak zbić tą rączkę. Też moment rozmowy.
No właśnie, że to jest absolutnie konieczne. No niestety te rozmowy nie doprowadziły do żadnego rezultatu i dlatego na tej liście pan Lech Wałęsa wraz z informacjami, gdzie są podstawowe materiały na jego temat i jaki mają charakter, znalazł. I oczywiście ta lista była znana Janowi Olszewskiemu, bo chociaż Sejm powierzył mnie realizację tej uchwały, no to ja oczywiście przedtem uzgodniłem to z panem premierem, no bo on był szefem Rady Ministrów i to był absolutny mój obowiązek.
A potem już, że tak powiem, poszło z górki, mieliśmy co mieliśmy, prawda, narastający kryzys i tak dalej, i tak dalej. Co wtedy pan premier Olszewski, no nie powiem robił, ale mówił, myślał, komentował, jakiego był nastroju. To nie było, że on się do Sulejówka swojego wycofał i tam...
Nie wycofał się do Sulejówka, odwrotnie skupił te środowiska i te siły, które były wierne programowi niepodległościowemu, założył Ruch dla Rzeczpospolitej. I ten Ruch dla Rzeczpospolitej łączył w sobie środowiska społeczne, polityczne, gospodarcze, intelektualne, które program niepodległościowy starały się Polakom przedstawić. Wystąpił w ramach tej formacji w wyborach 1993 roku. I ja tutaj się zgadzam z wielokrotnie powtarzaną opinią wielu ludzi znających tamte wydarzenia, że te wybory musiały zostać sfałszowane, że te 2,75 chyba setnych procenta, które zostały uwidocznione jako wynik Ruchu dla Rzeczpospolitej, były po prostu oszustwem, były po prostu manipulacją i sfałszowaniem wyborów. Później powołał Ruch Odbudowy Polski, którym wystartował do wyborów prezydenckich w roku 1995, uzyskując bardzo dobry, blisko 8-procentowy wynik, który był najlepszym wynikiem po prawej stronie i dał mu pewnego rodzaju mandat, tak powiem, takiego moralno-politycznego przywództwa Polskiego Ruchu Niepodległościowego.
Zanim pytania, panie ministrze, bo mamy drugą część dwugodzinną, będzie szczegółowiej bardziej. Ostatnie pytanie. Czy miał, że tak powiem, pan premier Jan Olszewski, że tak powiem, pokusy ze strony różnych kół typu liberalno, prawda?
Tak.
Żeby go jakoś zagospodarować.
Ale była olbrzymia presja, zwłaszcza w okresie, kiedy był premierem i kiedy było jasne, że prowadzi tę linię do NATO, bo to przecież był rząd, który jako pierwszy powiedział, że Polska powinna wstąpić do NATO. On prowadził w tej sprawie rozmowy z Amerykanami, prowadził w tej sprawie rozmowy także z szefem NATO, panem Manfredem Wagnerem. I później, kiedy powstał problem zablokowania tej złodziejskiej prywatyzacji, kiedy wdrożył swój program gospodarczy, polegający także na ratowaniu polskiego rolnictwa. Pierwszy przecież rząd, który wprowadził minimalne ceny na rolnictwo. Wtedy polskie rolnictwo było niszczone przez tanią żywność, jaka napływała z zewnątrz.
Narodził się nam Andrzej Leper, prawda?
Także. Grożono nam Andrzejem Leperem. Andrzej Leper miałby być, tak powiem, w rękach Wałęsy, tym, który zniszczy rząd Olszewskiego. No ale, ale tak na szczęście nie, się nie stało.
Ale potem okazał się mądrzejszym.
To prawda, więc gdy ustabilizował polskie finanse, bo to wszystko przez 6 miesięcy zostało zrobione, przygotowana została ustawa reprywatyzacyjna, upowszechnienia własności, jak mówię, ustabilizowane polskie finanse. To był rząd, który przez 6 miesięcy zrobił więcej niż większość innych rządów wcześniejszych i późniejszych poza rządami Jarosława Kaczyńskiego, no i oczywiście teraz pani Szydło i pana Morawieckiego. Wszystkie pozostałe rządy niszczyły Polskę. Jego rząd rozpoczął wzrost gospodarczy i uratował polską gospodarkę. Warto o tym wiedzieć. I wtedy rzeczywiście próbowano wymusić na Janie Olszewskim sojusz z częścią Unii Demokratycznej. A to była presja olbrzymia. Byłem świadkiem tej presji. Widziałem, jak to było. Zresztą później Jan Olszewski mi o tym opowiadał, jak to się działo. I ona była bardzo jasno zdefiniowana. Chodziło o to, żeby nie było lustracji. Bo to był warunek, jaki pan Mazowiecki, który miał być partnerem w tym nowym rządzie, że tak powiem, z częścią Unii Demokratycznej, stawiał bardzo jasno. Program niepodległościowy miał być, że tak powiem, wykastrowany, okrojony z tej części, która dawała Polsce możliwość poznania prawdziwej naszej historii poprzez otwarcie archiwów. Archiwa miały być znowu zabetonowane, a kierownictwo MSW miało być zmienione. Więc Jan Olszewski na to się nie zgodził i tu nie chodziło o sprawy sentymentalne między nami w żadnym wypadku, tylko chodziło o to, że on wiedział, że jeżeli się na to zgodzi, to następnym ruchem będzie także utrata innych elementów, zwłaszcza społecznych elementów jego programu, a do społecznych elementów przywiązywał tak samo istotną, fundamentalną wagę jak do politycznych.
Panie ministrze, pan pozwoli teraz nasi słuchacze, telewidzowie i słuchacze w tej części już drugiej audycji. Numery Polska Północna 56 657 0011, 56 657 0012, 56 657 0013, 56 657 0014. Mówimy o dziedzictwie życia świętej pamięci premiera Jana Olszewskiego. Nasz gość, pan minister Antoni Macierewicz. Zapraszamy do pytań, jeżeli już będą, to od razu, za moment. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Ostatnie lata życia, długiego życia, jakby nie patrzeć, ale mógłby jeszcze dłużej. Czy pan premier czuł jakąś gorycz? Czy czuł, że coś go przełamało, załamało, czy jakoś to...
Nie widziałem i nie odczułem nigdy żadnej goryczy, chociaż rzeczywiście w ciągu ostatniego roku był bardzo zaniepokojony różnymi zjawiskami, które następują i rzeczywiście ta wielka zmiana, jaka się dokonuje, geopolityczna, uważał, że niesie także różnorodne zagrożenia, przeciwko którym Polska musi być jak najlepiej, wobec których musi być jak najlepiej przygotowana, nie tylko poprzez jedność obozu niepodległościowego, ale także przez odbudowę naszej siły, w tym siły militarnej, ale i patriotycznej. Olbrzymią wagę przykładał do Wojsk Obrony Terytorialnej właśnie dlatego, że one upowszechniają w społeczeństwie taką postawę patriotyczną, że są także nosicielami pewnej myśli ideowej w swoich środowiskach. Nie tylko bronią lokalnych społeczności fizycznie, zbrojnie, ale także upowszechniają postawę patriotyczną. To było dla niego niesłychanie istotne.
A jak oceniał, znaczy, szerokie pytanie, no ale formacja, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, to znaczy w tych latach rządzenia, potem tej przerwy, bo wiadomo, że do PO miał swoje na pewno jasne...
Bardzo jasno, tak, zdefiniowano. Jeśli chodzi o tę postawę, którą reprezentowali politycy w większości oczywiście, Platformy Obywatelskiej, miał jasną postawę. W ogóle trzeba powiedzieć o jednej rzeczy, o której nie mówiliśmy w tych ostatnich dniach w ogóle, a trzeba o niej jasno powiedzieć. Jan Olszewski przywiązywał olbrzymią wagę do wyjaśnienia dramatu smoleńskiego. Olbrzymią wagę. Był człowiekiem, który stał w tej sprawie, że tak powiem, bardzo, bardzo, był bardzo w tej kwestii zdeterminowany. Uważał, że bez wyjaśnienia sprawy smoleńskiej Polska nie odzyska pełni możliwości
działania.
Czyli raczej pan
dodawał tego
absolutnie,
siły.
Absolutnie.
Nie mówił Antoni spokojnie.
Zawsze mówił spokojnie. To jest jasne, ale to spokojnie nie oznaczało rezygnacji. Tylko oznaczało determinację.
Siła spokoju.
Oznaczało determinację. I tę determinację starał mi się przekazać, znając także to...
Te konkrety.
Tak, te konkrety. Był człowiekiem, który chyba jednym z najlepiej znających strukturę aparatu komunistycznego ze wszystkich znanych mi ludzi. Wiedział, znał personalia świetnie, ale i znał sposoby działania tego aparatu, zwłaszcza bezpieki.
Potem jeszcze zapytam o profesora Szczębosza, bo współpracowali razem, a wiemy, że te drogi się rozeszły troszeczkę.
Znaczy współpracował bardziej z,
prawnie, jako prawnie.
Z Tomaszem Szczęboszem, z historykiem. Był w jednej...
Ale jeśli chodzi o reformę brata?
Jeżeli chodzi o pana profesora Adama Szczębosza, no to wskazał go jako osobę, która mogłaby kierować pod stolikiem i bardzo się zawiódł.
Właśnie o to mi chodziło, o to pytanie. Mamy telefon. Bardzo prosimy. Telewizja Trwam, Radio Maria. Słuchamy, kto jest z nami.
Cześć Boże.
Cześć Boże.
Cześć Boże, Piotr z Rzeszowa. Panie ministrze, mam do pana pytanie, bo mówił pan o fascynacji powieścią Andrzeja Stuga, dzieje jednego pocisku świętej pamięci pana premiera Olszewskiego, do którego mam wielki sentyment, wielki szacunek. Kiedyś go spotkałem na ulicy w Warszawie. Był to człowiek, który obcych ludzi, takich jak ja na ulicy, chcących się z nim przywitać, obdarzał wielką serdecznością, wielką atencją, choć był naprawdę wysoko osobą postawioną, ale przede wszystkim o wysokim morale, o wielkim duchu. Ale wspomniał pan o panu Andrzeju Strugu, to znaczy o tej powieści. Wiemy, że pan Andrzej Strug był wielkim mistrzem loży masońskiej. Wiemy też o przypadku, słyszymy przynajmniej o tym, że pan premier Olszewski też należał do wolnomularstwa. Bardzo proszę, czy mógłby pan ewentualnie troszkę przybliżyć swój pogląd na wolnomularstwo i na ten fakt, co rozjaśni też wiele wątpliwości.
Dziękuję, pan Piotr nie słyszał dobrze naszego programu.
Ja już się w tej sprawie wypowiadałem wielokrotnie, także podczas dzisiejszej audycji, ale łączenie fascynacji czy takiego emocjonalnego związku Jana Olszewskiego z powieścią Dzieje jednego pocisku, z wolnomularskimi związkami Andrzeja Struga jest jakimś nieporozumieniem i chyba nie taktem. Dlatego, bo to była powieść, która przede wszystkim przypominała dzieje walki o niepodległość organizacji bojowej PPS. Elementy wolnomularskie, jak sądzę, są tam nikłe albo w ogóle żadne. A Olszewskiemu przypominały one po prostu legendę jego dzieciństwa i ducha niepodległościowego, jakie w tym dzieciństwie panowało w jego domu i w jego rodzinie. I to tyle. Mój stosunek do wolnomularstwa jest stosunkiem zdecydowanie negatywnym. Wielokrotnie o tym mówiłem. Za to jako historyk wiem też, że od początku Polski porozbiorowej, od końca XVIII wieku, wielu ludzi o niepodległościowych dążeniach w różny sposób bywało uwikłanych, czy wiązało się w jakimś części swojego życia z różnymi nurtami wolnomularskimi. I taka jest nasza historia. Zwykle ci z nich, którzy rozumieli szkodliwość wolnomularstwa, z tym wolnomularstwem po prostu prędzej czy później zrywali. A Olszewski nigdy z wolnomularstwem sensu stricte nie czuł się związany. Uważał, że jest to element pewnego zamaskowania jego prawdziwej działalności, ale i nawet tę maskę odrzucił, gdy okazało się, że jest ona spenetrowana przez SB.
Kolejny telefon, bardzo prosimy. Telewizja Trwam, Radio Maria. Słuchamy, kto jest z nami.
Halo?
Halo, słuchamy panią.
Dzień dobry, mówi Teresa z Austrii.
Witamy serdecznie.
Ja witam ojca prowadzącego i pana ministra Macierewicza. Ja mam tylko jedno pytanie. kiedy pojawią się wspomnienia o panu Janie Olszewskim, wielkim Janie, jak powiedział jeden z powstańców podczas pogrzebu. Bardzo, bardzo czekamy na te wszystkie wspomnienia, bo to również jest dziedzictwo życia świętej pamięci premiera. Bóg zapłać, szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.
Bóg zapłać, dziękujemy. Panie ministrze, jest wywiad rzeka.
Jest wywiad rzeka, ale są też przygotowywane, rzeczywiście pani ma rację, są przygotowywane jego wspomnienia. To będzie, myślę, będzie to kilka publikacji, jak sądzę. Pierwsza kilkusetstronicowa, ale później zapewne i następne. No i staramy się, żeby to było jak najszybciej. Mam nadzieję, że w ciągu kilku miesięcy one się ukażą. To zależy też od...
A to zbiorowo, ja myślę.
Nie, to jest praca, którą jedna osoba przeprowadziła z Janem Olszewskim. Wspaniała, naprawdę niezwykła zupełnie. Niezwykłe zupełnie dokonanie. Jest w tych wspomnieniach cała wielkość tego człowieka, ale też prawda o dziejach Polski tego okresu. Prawda, której często nie znamy, zwłaszcza o okresie okupacji, o okresie czasów stalinowskich, o środowiskach postkomunistycznych, o ich uwikłaniach i o tym, jak myśl niepodległościowa i działanie niepodległościowe przebijało się przez różnorodne warstwy zakłamania, blokady i niemożliwości funkcjonowania i niebezpieczeństw, jakie niósł z sobą system komunistyczny.
Kolejny telefon, prosimy bardzo. Radio Maryja, Telewizja Trwam, słuchamy państwa.
Szczechanowa,
ale kto?
Szczęść Boże, Jacek Szczechanowa.
Jacek Szczechanowa. Słuchamy panie Jacku, bardzo proszę.
Ojcze, witam ojca i witam pana ministra Macierewicza.
Szczęść Boże.
Sympatią dzielę i ojca, i pana ministra na Radio Maryja, no bo przecież inaczej bym nie słuchał i nie brał udziału. Ale właśnie mam niepokój w sercu. I żeby nie podważać tutaj tych wszystkich naprawdę pięknych sytuacji pana Jana Olszewskiego, świętej pamięci, który no naprawdę zatrzymał tą lawinę tego dzikiego rozgrabiania Polski, który no już to się rozpędzał bardzo mocno, na jakiś czas to zatrzymał i tak dalej, i tak dalej. Ale jest jakaś taka niedopowiedziana luka. To jest tak jak no w człowieku, nawet dopóki się człowiek nie wyspowiada tak naprawdę generalnie, to coś go niepokoi. Tu jest właśnie ta sprawa, już ten jeden pan dzwonił. Ja się tak zastanawiałem, czy mam zadzwonić, czy nie. Chodzi właśnie tutaj o tą przynależność świętej pamięci Jana Olszewskiego do masonerii. I ja nie mówię tego z jakichś tam gazetek, nie wiem, tam podwórkowych czy coś, no tylko z książek Stanisława Krajskiego czy z różnych tam analiz pana Grzegorza Brauna, których no, według mnie, no ja ich szanuję, to co oni próbują przedstawić ludziom, co na ten temat się nie mówi. A dlaczego mnie to tak trochę niepokoi? Bo Kościół na ten temat za mało mówi. Nawet przecież święty Maksymilian Kolbe, on tą modlitwę stworzył i módlmy się też za masonów, prawda? No Kościół dzisiaj tego nie odmawia. Czyli ta masoneria, no niby jest, tylko jej nie ma. Ale ja z innego powodu dzwonię. Tak mnie trochę niepokoiło, bo już kardynał Nycz, jak żegnał prezydenta Warszawy panią Gronkiewicz-Waltz, to była laudacja. To było naprawdę laudacja na jej temat kardynała. Kobiety, która no przecież w taki straszny sposób w agresywny za aborcją, te czarne kobiety, no czyli te dewiacje, to wszystko i tak dalej, i tak dalej. I on ją żegna w taki sposób naprawdę no jak jakiegoś bohatera. No, ja rozumiem odprawić prze, że no ileś lat przepracowała i tak dalej, ale te tony były strasznie jakieś takie zagorzałe. To mnie niepokoi. Jest bardzo dużo ludzi kościoła, właśnie takich prostych jak ja, czyli tych, którzy tam albo rano się modlą, medytują, czy chodzą do kościoła, też upadają, grzeszą, chodzą do spowiedzi. Ale oni potrzebują wzorca. Kościół, no każdy szuka tego wzorca w kościele, tych pasterzy, my jesteśmy owce. I tak samo podczas tej mszy pogrzebowej w katedrze ten ksiądz biskup pomocniczy z warszawski powiedział takie zdanie, które też mnie trochę zaniepokoiło, ale na to zdanie mnie naprowadził w zasadzie Grzegorz Braun, jak słuchałem jego powiedzieć. Tam padło takie zdanie, ono mnie jako takiemu szaremu katolikowi też się spodobało, bo ono brzmiało tak, że niektórzy głoszą Ewangelię, ale nią nie żyją. A są i tacy, którzy nie głoszą Ewangelii, a nią żyją. I można powiedzieć, że w zasadzie, mówił to o Janie Olszewskim, w zasadzie można powiedzieć, że w taki spontaniczny sposób myślenia, biegnąc po ulicy, można powiedzieć, no super, rzeczywiście, no super sprawa. Ale przecież Jezus powiedział, że my mamy głosić Ewangelię i nią żyć, prawda? I to jest w zasadzie ta droga, którą trzeba iść. Także bardziej tu do tej rozmowy, no naprawdę, Święty Pamięci Jan Olszewski był niesamowitą postacią. On mi przypomina też w taki sposób postawy człowieka i tak dalej mojego ojca. Mój ojciec był w Katyniu w pierwszej komisji w 1943 roku i tak dalej. Także ja wiem już od dzieciństwa, co to znaczy żyć niezłomnie albo chcieć iść drogą no prawdy. To nie jest łatwe. Ale właśnie tutaj jakby ktoś w końcu tą sprawę, żeby już ludzie tacy jak ja albo inni się nie niepokoili i nie dzwonili, w końcu wypowiedział, czy Stanisław Krajski, który pisze w tej swojej książce, że no on był mistrzem, prawda, w loży. No więc będąc mistrzem w loży, no to na tych samych papierkach, które gdzieś tam sobie sami dla żartów czy nie dla żartów, albo w taki lekceważący sposób, czy może taki lekkoduszny, tak można powiedzieć, brali udział po to, żeby prawda, bezpieka ich nie wykryła, no bo oni mieli jakby, bezpieka nie miała dostępu do nich. Dlaczego nie miała bezpieka? No bo informacja wojskowa przecież, no to jest masonerią, prawda? No więc oni jakby ich mogli chronić, nawet oni o tym mogli nie wiedzieć, że to w ten sposób ten mechanizm działa. To może dzisiaj bardziej wiadomo. Jakby może ktoś tak, nawet ojciec tak troszkę powiedział, mówił, a tak, bo ktoś tam mówił o tej masonerii, to tam złośliwcy czy coś. Nawet takie zdanie ojciec powiedział, nie, ja nie jestem złośliwiec i ci ludzie, którzy się niepokoją, też nie są złośliwcy. To chodzi o to, że chyba nie ma takiego czystego wypowiedzenia.
Panie Jacku, już próbujemy tutaj odpowiedzieć, bo...
Znaczy, jeżeli można, dwie kwestie, jeśli można. Po pierwsze, no bardzo dobrze, że pan czyta różnych autorów, to się oczywiście chwali, ale w tej materii niech pan także sięgnie po źródło, no kluczowe w tej sprawie, kluczowe. Czyli same wywiad Rzeka Jana Olszewskiego, który jako pierwszy opisuje swoje, tak powiem, nie tyle związki z masonerią, ile swoje używanie jako przykrycia masonerii do działalności niepodległościowej. A warto pamiętać, że przez cały ten czas przecież Jan Olszewski wziął ślub kościelny. Prawda? Warto mieć tego świadomość. Był związany przez cały czas z episkopatem Polski jako jeden z najbliższych doradców arcybiskupa Dąbrowskiego, sekretarza episkopatu, potem także i prymasa Glempa. Więc warto mieć świadomość, zresztą wcześniej pamiętam go zafascynowanego, gdy uczestniczył w mszach i w kazaniach świętokrzyskich prymasa Wyszyńskiego.
Nie wiem, czy jako mason by bronił, na przykład by brał udział w procesie księdza Jerzego.
No, więc znaczy tutaj naprawdę najpierw pan Braun, świetnie, to wszystko są ludzie, którzy wiedzę na temat Jana Olszewskiego czerpią z różnorodnych źródeł, tylko nie sięgają po jego własne świadectwa. Warto spojrzeć na świadectwo jego życia i na świadectwo jego słowa i wtedy będzie można ocenić, czy on był masonem, czy też tej masonerii używał. I warto tak na to spojrzeć, zanim się, że tak powiem, wtedy, kiedy pan się denerwuje, wtedy, kiedy pan nie ma jasności, wtedy, kiedy pan ma, że tak powiem, potrzebę prostoty i jasności myśli. Jan Olszewski nie był człowiekiem, który by się chwalił, który by się, że tak powiem, sam chciał sprzedać publicznie, który był zainteresowany reklamą swojego stanowiska i swojego postępowania. On świadczył całym swoim życiem, że jest wierny Bogu i ojczyźnie. I to powiedział wprost w takim ostatnim publicznym, chyba znanym mi, przesłaniu wtedy w sierpniu 2018 roku, gdy publicznie opowiadał o swojej służbie jako harcerz w szarych szeregach. Powtórzył wtedy, że Przysięgłem służyć Bogu i ojczyźnie i tej przysiędze pozostałem wierny przez całe życie.
Jeśli mogę zdanie, ja też nie jestem specjalistą od masonerii jakimś wielkim, ale z tego co wiemy, bo to jest bardzo tajna, ścisła, i tylko taka niektórych fascynująca organizacja, że nigdy nie zdradza się za życia, kto jest członkiem. Natomiast po śmierci się pojawia taki, prawda, nekrolog, odszedł nasz brat i tam loża taka i taka i taka. Natomiast proszę panie Jacku i panie ministrze, czy pani wie, że działalność patriotyczna, taka i prokościelna i tak dalej pana Olszewskiego nie sprowokowałaby właśnie władzy loży, żeby nie dać jakichś sygnałów, żeby go po prostu
zdezawuować.
Tak, zdezawuować.
Tak, 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 oczywiście.
To byłby dowód wtedy.
Tak, oczywiście, że tak by było. Więc powtarzam raz jeszcze. Dzieje naszego narodu, zwłaszcza po okupacji sowieckiej, począwszy od okupacji sowieckiej, są dziejami, w których z jednej strony mamy bardzo wiele różnorodnych manifestacji reklamowania swoich niby osiągnięć i swoich niby postaw, a z drugiej strony mamy równocześnie takich ludzi jak Jan Olszewski, którzy całym swoim życiem i działaniem prowadzili za każdym razem do działań, do zachowań i do korzyści, do zmian w Polsce, które ratowały cywilizację chrześcijańską. Warto sobie z tego zdawać sprawę, zanim powiemy o niepokojach, jakie niektórych dręczą.
Tak. Jeżeli mamy telefon, bardzo prosimy. Ktoś jest w kolejce na pewno. Proszę bardzo. A już powoli, panie ministrze, musimy już tę część kończyć naszej audycji, zapraszając o 21.30. Ja bardzo dziękuję za przybycie do nas.
Dziękuję za możliwość dwóch słów powiedzenia, ale korzystając z ostatnich sekund, chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować i Radiu Maryja, i telewizji Trwam za wspaniałą relację z pogrzebu Jana Olszewskiego i ojcom redemptorystom za wszystko, co ojcowie dla Jana i dla wsparcia jego działań niepodległościowych i wiele rozmów tutaj, które się odbyły, zrobiliście, bo przecież bez przekazu Radia Maryja ten jego głos by też docierał do Polaków dużo, dużo słabiej, a jak bardzo on docierał, pokazał pogrzeb, jak gdy ludzie się zjawili ze wszystkich stron całej Polski. Przecież takich tłumów nie było w Warszawie już od dziesięcioleci. To był królewski pogrzeb, a ojcowie mieli w tym swój olbrzymi udział. I chcę też podziękować Kancelarii Premiera Rzeczpospolitej i kolegom z Prawa i Sprawiedliwości, z ROP-u, ze wszystkich organizacji, ze środowisk ludowych, robotniczych, Huty Warszawa, Ursusa i innych, Stalowej Woli, prawda, KGHM, ze wszystkich fabryk polskich, które on bronił, a wy broniliście jego i byliście w tym ostatnim momencie, kiedy trzeba było
obronić. Ja odnalazłem taką krótki wywiad 10 lat temu, kiedy tu był pan premier. No i dziękował radiu za wsparcie, że był czas, kiedy inne media nie zapraszały go, mieli go usunąć w cień milczenia. On tu mógł przemawiać i nawet powiedział, że Wyższa Szkoła Kultury Społecznej Medialnej, która się dopiero rodziła, będzie kolegium nobilium dla Polski.
Dla Polski. I miał rację. Tak rzeczywiście jest. Mogę to potwierdzić. Ostatnia konferencja dotycząca cyberbezpieczeństwa jest tego najlepszym świadectwem.
A my dziękujemy za telefony naszym słuchaczom, telewidzom. Zapraszamy państwa na spotkanie z panem ministrem o 21.30.